Mi się ten język bardzo też podoba. Uważam, że jest bardzo seksowny, bardzo ładny, bardzo elegancki i po prostu świetnie brzmi.
Jaki jest ten prawdziwy francuski?
To nie jest najłatwiejszy język świata, ale nie jest też najtrudniejszy, a nawet gdyby był, no to troszkę uważam, że chcieć to móc.
Co radziłabyś osobom, które chcą się nauczyć francuskiego, ale zniechęcają się tymi trudnościami, które napotykają na drodze?
To, że ja nie wiedziałam wszystkiego, zupełnie nie przeszkadzało, bo ludzie, którzy nie znali języka w ogóle, czuli się fantastycznie zaopiekowani, bo po prostu ja umiałam wprowadzić w ten język, bo sama się dopiero co w niego wprowadziłam.
Czym jest francuski dla osób, które chcą z niego realnie korzystać w życiu, jak nie narzędziem do tego życia, prawda? No przecież nie przedmiotem szkolnym, czy gdzieś na kursie, czy zajęciami dwa razy w tygodniu, tylko jest narzędziem do tego, że jak ktoś pojedzie do Paryża, to żeby zamówić i kawę, i bagietkę sobie kupić. Bonjour, językowe siłaczki oraz językowi siłacze. Miło mi powitać Was w odcinku, który będzie poświęcony w pełni językowi francuskiemu, a tak w zasadzie nie tyle językowi francuskiemu jako takiemu, ponieważ skupimy się przede wszystkim na francuskim z ulicy, na slangu, na powiedzeniach życia codziennego, na takim prawdziwym języku francuskim, którym na co dzień posługują się choćby mieszkańcy Paryża. A skupimy się właśnie na potocznym francuskim, na codziennym francuskim, ponieważ już za chwilę dołączy do mnie w tym odcinku Klaudia Fałat, mieszkanka Paryża, nauczycielka francuskiego, twórczyni internetowa i autorka przewodnika Moment w Paryżu, a także książki Paryż o codziennym życiu nad sekwaną z książką i bagietką pod pachą. Pamiętajcie, aby zasubskrybować językową siłkę i pozwoli Wam to być na bieżąco z nowymi odcinkami, a tymczasem odkrywajmy już razem język francuski i zapraszam do rozmowy. Cześć, Klaudia.
Cześć, Sali.
Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Językowa Siłka. Bardzo miło mi, że znów możemy Cię jako społeczność językowej siłki gościć. I słuchaj, powiem jeszcze raz, mówiłem to już we wstępie, ale jeszcze raz powiem odrobinę o Tobie, dlatego że jesteś mieszkanką Paryża, nauczycielką francuskiego, twórczynią internetową. Twój profil w razie czego tutaj się wyświetla dla wszystkich tych, którzy nas oglądają w formacie wideo, a nie tylko słuchają. W razie czego Klaudia Fałat też na Instagramie i wszędzie indziej w internecie możecie sobie śmiało szukać, ale jesteś też autorką przewodnika Moment w Paryżu i książki Paryż o codziennym życiu nad sekwaną z książką i bagietką pod pachą. I o tym wszystkim, co dotyczy Paryża, sekwany, książek, bagietek i generalnie wszystkim, co związanym z Paryżem i z Francją, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w którym też byłaś w podcaście Językowa Siłka, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na języku francuskim. Zaczęłaś od przywitania się pięknym francuskim akcentem salut, więc słuchaj, gotowa?
Bien sûr, oczywiście, lecimy.
Fantastycznie. Dobra, słuchaj, myślałem sobie przez jakiś czas o tym, jaką wiedzę najlepiej będzie od Ciebie dla społeczności językowej siłki, że tak powiem, żebym spróbował wyciągnąć, dlatego że tutaj skupiamy się na wielu różnych językach i zakładamy, że na językowej siłce żaden język nie jest obcy i czasem się zdarza, że ja opowiadam o swoich doświadczeniach z językiem francuskim, czasem na przykład na naszym portalu pojawi się tekst kogoś z naszego zespołu redakcyjnego, tak jak choćby ostatnio o aplikacjach, z którymi można się uczyć francuskiego, ale tak sobie pomyślałem, że to, w czym Ty najlepiej będziesz w stanie też pomóc naszej społeczności, to i to, na jaki temat jesteś się w stanie najwięcej wypowiedzieć, to dać taką super wiedzę w zakresie oczekiwania versus rzeczywistość. Wiesz, wszystko, co jest związane z tym, jak rzeczywiście wygląda francuski z perspektywy Ciebie, osoby mieszkającej na co dzień w Paryżu i we Francji. Więc słuchaj, no jaki jest ten prawdziwy francuski? Jak bardzo język francuski, którego uczyłaś się na studiach, różni się od francuskiego, który mówisz na co dzień w Paryżu?
Wiesz co, różni się diametralnie i czasami mam wrażenie, że to jest niebo a ziemia, ale nawet nie tylko w kontekście tego, że się uczymy innych słów, a później w rzeczywistości one nie są nam potrzebne. To jest oczywiście jedna strona medalu, która też oczywiście jest, ale na studiach, czy w ogóle w szkołach, czy na kursach często nie uczą nas takiego po prostu refleksu językowego i tego, żeby wykorzystać to, co umiemy, ale tylko w teorii. Więc chyba najgorsze i najcięższe w przeskoczeniu, i właśnie to jest dla mnie ten prawdziwy język, to jest właśnie ten refleks, ten brak wstydu i po prostu mówienie niezależnie od poziomu. I bo często jest tak, zauważ, i na pewno też jak byłeś sam przecież gimnazjum, liceum, wszyscy się tak uczyliśmy, uczymy się dużo, mamy niby świetne wyniki, ale potem wyjeżdżamy za granicę i okazuje się, że absolutnie nie umiemy tego użyć w rzeczywistości, nie? Więc to jest chyba najcięższe, żeby pozbyć się tej blokady i żeby zacząć mówić, no ale druga sprawa to jest ta, od której zaczęłam, że faktycznie często zasypuje się nas informacjami, które absolutnie nie są ważne, użyteczne. Nie używamy 15 czasów na co dzień, tak, tylko 3 w zupełności wystarczą. Nie musimy się uczyć jakichś po prostu związków frazeologicznych, żeby w spokoju sobie i na luzie żyć i się komunikować z innymi. Więc tak, myślę, że mogłabym powiedzieć, że język taki, którego uczymy się w szkołach, na kursach czy na studiach, jest zupełnie różny. Co więcej, nie wiem, czy jest w ogóle, czy jakkolwiek można się przygotować do takiego wyjazdu, bo wiesz, ja się uczyłam, ja studiowałam filologię francuską, więc można by pomyśleć, że kończąc taki kierunek, no kurczę, jak być lepiej przygotowanym do życia językowego za granicą. Wydawało mi się, że no absolutnie kto jak nie ja.
No tak.
Wiesz, no przecież zdawałam te egzaminy na C1, no więc jakby kurde, z takim poziomem, no luzik, a po prostu pierwsze 3 tygodnie ja dzień w dzień płakałam, bo się okazało, że to, co ja tam na egzaminach sobie pozdawałam i to, co faktycznie umiałam, nie potrafiłam zupełnie tego użyć, nie? Więc faktycznie taki wyjazd weryfikuje, to jest totalnie skok na głęboką wodę i wydaje mi się, że warto skoczyć jak najszybciej, bo ten skok i tak może być ciężki. Mimo tego, że niby w teorii mamy dużo, to i tak może się okazać, że to nie wystarcza albo jakby, że podeszliśmy do języka od złej strony.
Tak, dlatego też na samym początku powiedziałem o tym prawdziwym francuskim, bo coś tak się spodziewałem, że mniej więcej w tym kierunku twoja odpowiedź może podążyć. Ja miałem podobną sytuację choćby ucząc się języka hiszpańskiego, gdzie bardzo szybko, znaczy po pierwszym roku nauki pojechałem z kolei do Barcelony, to jest 10 lat temu to już było, no tam i nie chodziło nawet o to, że nie rozróżniam katalońskiego od hiszpańskiego, bo już byłem w stanie to zrobić, ale po prostu też był taki moment, że poszedłem takie zajęcia tam w Barcelonie i znałem bardzo dużo słówek, ale nie potrafiłem za bardzo składać ich w zdania takie życiowe i też miałem takie doświadczenie, oczywiście będąc na kompletnie innym poziomie niż ty ze swoim francuskim, ale ja wtedy byłem wdzięczny za to, że tak szybko przyszła pobudka, choćby w kontekście tego, że to był mój pierwszy język obcy poza angielskim, którego się tak bardziej intensywnie uczyłem i tam się okazało, że ta wymowa jest naprawdę ważna, nie? A później ja przyjechałem, mówiłem takim polskim, hiszpańskim i się dziwiłem, że mnie nie rozumieją. I do wymowy jeszcze przejdziemy dzisiaj, ale tak naprawdę ja ci powiem, że ja mam często wrażenie i zapytam cię zaraz, czy ty też takie masz wrażenie, że tu nie chodzi tylko o kursy, tu nie chodzi tylko o studia, tu nie chodzi tylko o szkoły, tu nie chodzi tylko o wszystko, co robimy z kimś, z lektorem na przykład, ale ja mam wrażenie, że często podobnie jest również przy nauce samodzielnej, że paradoksalnie pomimo tego, że uczymy się na przykład samodzielnie albo uzupełniamy naukę z lektorem nauką samodzielną, wydaje mi się, że mimo wszystko często i tak jest tak, że te narzędzia są stworzone w taki sposób, że uczą rzeczy przeciętnie najważniejszych, ale niekoniecznie aż takich życiowych. Czy też masz takie doświadczenie, że nawet osoby, które uczyły się języka samodzielnie, czy z lektorem, czy łączyły to, często mimo wszystko i tak im brakuje tego prawdziwego słownictwa?
Tak, wydaje mi się, że absolutnie tak. I nie ma w ogóle porównania też, ile ja się nauczyłam na studiach. Oczywiście nauczyłam się bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale jednak takiego najbardziej praktycznego języka i takiego, którego faktycznie używam, nauczyłam się mieszkając w Paryżu. I dopiero życie tak naprawdę tutaj i rozmowy z ludźmi weryfikują, co jest nam potrzebne. Wiesz, ja pamiętam, jak na przykład uczyłam się takimi listami, czy to angielskiego, czy jeszcze kiedyś niemieckiego, czy już tutaj docelowo francuskiego. Wiesz, uczyłam się wszystkich owoców, wszystkich warzyw, wszystkich roślin, tak, wszystkich mebli, a ile razy w życiu użyjesz, wiesz, jakiegoś konkretnego słowa, być może będziesz go potrzebował raz na pół roku, ale jakby uczysz się tego, a potem i tak tego nie pamiętasz, a kiedy już faktycznie musisz użyć tego słowa i nie masz go w głowie, nie wypowiesz się na jakiś temat, no to inaczej się zupełnie to zapamiętuje, więc takie życie już tutaj inaczej weryfikuje to, czego my potrzebujemy, a to, czego my nie potrzebujemy.
Tak, no to jako psycholog mogę potwierdzić, że takie uczucie, znaczy ta emocja związana z tym, że nie pamiętasz słowa w momencie, kiedy czujesz, że ono jest ci przydatne i sprawdzisz nawet je w słowniku, czy zapytasz kogoś i wypowiesz, bardzo często już za pierwszym razem jesteś w stanie to zapamiętać. To prawda. Ja w ogóle sobie wyobrażam czasem naukę języków jako takie drzewo, że wiesz, że masz jakby pień i później masz te gałązki, masz coraz mniejsze gałęzie i że te, albo jak układ krwionośny, albo generalnie coś tak rozgałęzia i że te nazwy poszczególnych owoców są gdzieś tam bardzo daleko na jakiejś gałązce i że czasem osoby również uczące się samodzielnie popełniają ten błąd takiej nauki aż za bardzo kategoriami i się okazuje, że ktoś wie, jak powiedzieć marakuja, morela, brzoskwinia i jarmuż, a nie wie, jak powiedzieć ciocia, nie? Jakby wiesz, o co chodzi, że tak się czasem zdarza. No dobra, ale wracając może jeszcze na chwilę do studiów, do francuskiego i do takiej twojej historii, twoich doświadczeń, czy mogłabyś tak w skrócie jeszcze mimo wszystko na tym etapie tego odcinka zarysować takie swoje doświadczenie z francuskim, jaka była twoja historia przy nauce francuskiego? Powiedzieliśmy o twoich studiach, ale też czy możesz opowiedzieć, jak wyglądała ta historia i jak byś w międzyczasie była w stanie wplatać właśnie to, co już zaczęłaś robić, czyli że te elementy się sprawdziły, a te nie sprawdziły, które stosowałaś w trakcie, to byłoby w ogóle fantastycznie, ale po prostu scena jest twoja w tym momencie.
Dobra, wiesz co, no chciałabym zacząć, że w ogóle pierwszy kontakt z językiem francuskim był na studiach, natomiast prawda jest taka, że już jako dziecko gdzieś tam trochę dziubnęłam, że tak powiem, tego języka, ponieważ mój dziadek uczył się tego właśnie francuskiego i zakochał się w tym języku i chciał gdzieś tam trochę mi tę miłość do języka przekazać, więc wymyślił bajkę, to tak szybciutko tylko powiem, wymyślił bajkę po prostu o pięciu misiach, a każdy miś nazywał się francuskim zdaniem, dzięki czemu opowiadając mi bajkę o tych misiach, jakby non-stop przeplatał te długie zdania. Już gdzieś tam wtedy okazuje się zaszczepił we mnie gdzieś troszkę tego francuskiego, ale faktycznie poszłam na studia, można powiedzieć, oprócz tych pięciu zdań nie znałam w ogóle języka. Na szczęście można było pójść do grupy zerowej. Powiem tak, to był bardzo szybki kurs językowy, chociaż z drugiej strony chcę powiedzieć, że nie miało to żadnego związku z kursem, dlatego że to nie była nauka języka, tylko w ogóle więcej było o języku niż samego języka. Natomiast na pewno bardzo, bardzo dużo się uczyłam, ale ja też się bardzo lubię uczyć, więc jakby to nie było dla mnie problemem. Natomiast co z takich ciekawych rzeczy, co mi też na pewno pomogło w nauce. Po pierwsze, ja od razu na drugim roku wyjechałam na Erasmusa. Czyli to, o czym mówiliśmy sobie, że po prostu, żeby się zanurzyć już w tym języku. Ja od razu wiedziałam, że nigdzie po prostu tak nie przyspieszę, jak w miejscu, gdzie będę zmuszona używać tego języka. Więc dla mnie nie było w ogóle, nie musiałam się długo zastanawiać, a poza tym na drugim roku mieli mniej więcej połączyć grupę zaawansowaną z podstawową, ja się trochę tego obawiałam, więc stwierdziłam, że już wolę szok przeżyć wśród obcych Francuzów,
no tak,
tutaj na uniwersytecie, więc się trochę zmyłam, ale faktycznie był to świetny pomysł. Przed tym Erasmusem jeszcze pojechałam od razu do pracy jako opiekunka na wakacje, więc jak widzisz już od samego początku, ja wtedy miałam poziom A2, pojechałam na 2 miesiące do pracy właśnie i pracowałam dla francuskiej rodziny, zajmowałam się dzieciakami i to już był dla mnie taki pierwszy szok i pierwszy skok na głęboką wodę, bo z poziomem właśnie tym A2 no mało co tam mogłam zdziałać, dzieci
no
się
tak.
Słuchały, no bo jedyne co miałam powiedzieć to aret, czyli przestań, nie potrafiłam im elokwentnie, w ładny sposób, ale dosadny czegoś wytłumaczyć,
no jasne.
Wiadomo jak to dzieci, ale no znowu jakby to wrzucenie się na głęboką wodę, o której tak ciągle mówię, jest naprawdę mega, mega pomocne, więc na pewno w tej mojej nauce, w tej ścieżce rozwoju językowego ważne jest to, że od samego początku i właściwie na każdym etapie tej nauki ja starałam się wyjeżdżać do Francji. Pracowałam jako ta opiekunka, później byłam na Erasmusie, a potem na kolejne wakacje znowu pojechałam pracować dla tej rodziny. I to faktycznie można powiedzieć, że jak nam się grupy połączyły i zdawałam te egzaminy na C1, to byłam gotowa, bo już ten francuski gdzieś tam z każdej strony brałam.
Jasne.
Co jeszcze jest ciekawego, to jest to, że ja już mając ten poziom A2, B1 zaczęłam uczyć innych. Bo wyobraź sobie, że miałam świadomość tego, że sama mało umiem, ale z drugiej strony byłam dumna z tego, że mimo wszystko to się fajnie rozwija i kto ma wytłumaczyć ci te podstawy tak dobrze, jak ktoś, kto przed chwilą sam się ich uczył. Więc ja nigdy nie mówiłam, że znam język lepiej. Zawsze osobom, których uczyłam, mówiłam, że słuchajcie, ja też się dopiero zaczynam uczyć, studiuję filologię, ale ja się rozwijam z dnia na dzień i ty możesz to ze mną, bo po prostu zawsze będziesz trochę gorszy niż ja. Więc najpierw zaczęłam uczyć dzieciaki, no bo z dziećmi wiadomo łatwiej, jak dziecko zada trudne pytanie, no to powiesz, Jasiu, teraz robimy kolory, nie pytaj, jakie zwierzę, papuga, nie muszę się przyznawać, że też jeszcze nie wiem. Później zaczęli się pojawiać dorośli, mówiąc, że ze mną to jak z dzieckiem, bo ja nic nie umiem i faktycznie to, że ja nie wiedziałam wszystkiego, zupełnie nie przeszkadzało, bo ludzie, którzy nie znali języka w ogóle, czuli się fantastycznie zaopiekowani, bo po prostu ja umiałam wprowadzić w ten język, bo sama się dopiero co w niego wprowadziłam. I to, wiesz co, przygotowywanie się do tych lekcji i wałkowanie podwójne tych wszystkich materiałów było też bardzo pomocne, więc to jest fajny tip, nie mówię, że wszyscy, którzy się uczą języka, mają od razu go zacząć nauczać, natomiast może chociaż tłumaczyć to sobie na głos, tak jakby robili to z pozycji nauczyciela, może być bardzo fajnym powtórzeniem, nie? Że ty to tak tłumaczysz, jakbyś sam komuś tłumaczył.
Tak, albo nawet żeby robić notatki dla samego siebie, nie? Po prostu jakieś takie bardziej ustrukturyzowane niż po prostu gdzieś słówka na karteczkach. Dobra, jesteśmy na etapie takim, że właśnie dużo wyjeżdżałaś do Francji jeszcze studiując i później kończysz studia. Co się dzieje dalej?
Kończę studia, no właśnie, skończyłam je. Było pytanie, czy obroniłam tytuł licencjacki i było pytanie, czy zostaję na magisterkę, czy nie. I ja w tym momencie poczułam, że absolutnie nie. Że ten szkolny francuski, że te studia z tego języka, one już mi nie dadzą tego, czego ja chcę. Absolutnie nie oceniam ludzi, którzy to robią, natomiast ja czułam, że ja już nie chcę bardziej iść w ten szkolny, że ja nie chcę być tłumaczem, że ja nie chcę być taką nauczycielką, która potrzebuje do tego... Tylko, że ja właśnie teraz wycisnęłam już z tego szkolnego języka tyle po prostu, ile potrzebuję, żeby z nim pójść w świat i że ja teraz chcę go szkolić dalej mieszkając w Paryżu. Więc ja sobie wtedy poszłam na inne zupełnie studia, wiedząc, mając gdzieś ten Paryż w głowie. No i kiedy poszłam na studia z komunikacji wizerunkowej, okazało się, że tam znowu jest opcja Erasmusa do Paryża, mało kto francuski znał, więc nie trzeba było się bić o te miejsca, więc od razu wskoczyłam i wiedziałam po prostu, że już w Paryżu zostanę.
Fantastycznie. I zostałaś, co zresztą wiemy po tym, że tam mieszkasz, napisałaś przewodnik, książkę na ten temat. Okej. Ja chciałbym teraz zahaczyć o jedną rzecz, o której opowiedziałaś, bo ja tu sobie robię w międzyczasie notatki i generalnie opowiadałaś o tym, jak bardzo pomogły ci te wszystkie wyjazdy do Francji, gdzie miałaś kontakt z tym realnym, prawdziwym językiem francuskim. I domyślam się, że w głowie wielu słuchaczy, wielu widzów może się pojawić myśl na zasadzie ja tak nie chcę, łamane na ja tak nie mogę, bo mam aktualnie jakieś zobowiązania w życiu, czy po prostu nie chcę tam mieszkać, bo nie wiem, nie jest to dla mnie aż tak ważne, żeby poświęcać inne rzeczy, żeby lepiej się nauczyć francuskiego. Więc po pierwsze, ja chciałbym wyłapać z tego, co powiedziałaś, że można to zrobić w mniejszym wymiarze, czyli choćby na trochę pojechać, zanurzyć się w języku tak w pełni i gdzieś doświadczać tego na miejscu, nawet nie w pełnym wymiarze, ale choćby trochę. A po drugie, chciałbym też zachęcić naszych słuchaczy, nasze słuchaczki do tego, żeby zapoznać się z czymś takim jak metoda immersji, czyli zanurzenia, że część tych rzeczy, o których ty opowiadasz, jesteśmy w stanie zrobić mieszkając nawet w Polsce, tak? Czyli jeśli zaczniemy otaczać się tym językiem francuskim mieszkając nadal w Polsce, to może być to dla nas bardzo pomocne. I stąd sobie narysowałem strzałkę do takiego pytania, co byś poleciła takim osobom, które właśnie chcą ten prawdziwy francuski poznać, słuchać, oglądać, może czytać, jeśli chodzi o, poza oczywiście twoim profilem na Instagramie, gdzie jest dużo codziennych wyrażeń.
Osoby, które mieszkają w Polsce, nie są gotowe na wyjazd, a chciałyby się jednak językiem otoczyć, tak?
Dokładnie.
Wiesz co, no tak jak mówisz, można nie ruszyć się tak naprawdę z kanapy i otoczyć się w tych czasach językiem. Można przede wszystkim oglądać seriale i filmy. Ja wiem, że wszyscy to mówią i że to brzmi tak banalnie, ale jeśli faktycznie zaczniemy to robić i puścimy sobie film po francusku z francuskimi napisami i będziemy sobie to robić jakoś tak, no nie, że raz na pół roku, tylko faktycznie troszkę częściej, to jest świetny pomysł. Słuchanie podcastów, słuchanie radia, czy w ogóle wykonywanie wszelakich czynności, które robimy po polsku, tylko starać się to robić po francusku, o ile oczywiście nasz poziom nam na to pozwala. Tak? Czyli jak szukamy przepisu na naleśniki czy ciasto marchewkowe, to zrobić to po francusku. Albo jeśli chcemy się nauczyć szydełkować, no to możemy na YouTubie znaleźć filmik właśnie, jak ktoś to tłumaczy po francusku. Czy wszystko po prostu to, co robimy na co dzień po polsku, starać się to robić po francusku, bo to jest właśnie ten taki prawdziwy, spontaniczny język, do którego nie możemy się przygotować.
Tak, to prawda. Też właśnie bardzo często mówię o tym, żeby starać się podmieniać ten język polski na język, którego się uczymy, no bo w sumie czym jest francuski dla osób, które chcą z niego realnie korzystać w życiu, jak nie narzędziem do tego życia, prawda? No przecież nie przedmiotem szkolnym, czy gdzieś na kursie, czy zajęciami dwa razy w tygodniu, tylko jest narzędziem do tego, że jak ktoś pojedzie do Paryża, to żeby zamówić i kawę, i bagietkę sobie kupić, ale też w razie czego zrozumieć coś choćby z wystawy w Louvre, czy cokolwiek innego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu na temat Paryża i Francji. Tak, i też w sumie o ile poziom pozwoli, a jak poziom nie pozwoli, to zawsze można też trochę ten poziom zhakować, że wiesz, jednocześnie włączyć sobie słownik i ten przepis właśnie jakiś w drugiej karcie. Słuchaj, a właśnie a propos trudności z nauką języka, co radziłabyś osobom, które chcą się nauczyć francuskiego, ale zniechęcają się tymi trudnościami, które napotykają na drodze? Najczęściej mam wrażenie w przypadku francuskiego to jest albo ortografia, albo gramatyka, albo wymowa. O gramatyce już trochę powiedziałaś, że nie trzeba aż tak dokładnie tych wszystkich czasów znać, które są wymienione w repetytoriach. A co jeśli chodzi o wymowę i ortografię?
A wiesz co, mi też troszkę jest ciężko radzić, to znaczy może inaczej. Mi się wydaje, że jak ktoś ma na coś ochotę, w tym przypadku na język francuski, to nie musi specjalnie się ani motywować, ani przekonywać. Oczywiście to nie jest najłatwiejszy język świata, ale nie jest też najtrudniejszy, a nawet gdyby był, no to troszkę uważam, że chcieć to móc, w takim sensie, że jeśli chcesz to zrobić, no to to po prostu zrobisz. Ja wiem, że język francuski się wydaje ciężki i jest też ciężki oczywiście, natomiast im da się też po prostu przyzwyczaić do tego. Na początku ludzi przeraża często właśnie ta wymowa oraz to, że czytamy dużo mniej niż jest napisane. Tak. Natomiast jeśli się troszkę zagłębimy w fonetykę i poznamy zasady tego czytania, to okazuje się, że w większości przypadków to ma sens. Tak, zadbałabym na pewno od samego początku właśnie o wymowę i o fonetykę, bo wydaje mi się, że jeśli na początku o to nie zadbamy, to się zaczniemy troszkę może z błędami i wtedy jest dużo, dużo ciężej się przestawić i te błędy gdzieś wyplewić. Więc na początku na pewno warto bardzo o wymowę zadbać, tym bardziej, że właśnie język francuski, często słowa brzmią bardzo podobnie dla naszego polskiego ucha, a dla Francuza będzie to oznaczało coś innego i to jest też ciekawe, bo ludzie często też się demotywują, kiedy jadą do Francji i próbują ćwiczyć ten swój francuski, a Francuzi od razu wtedy przechodzą na angielski.
Tak, no albo poprawiają tę wymowę z tymi takimi niuansami, które nam się wydają identyczne.
Dokładnie, wiesz, po pierwsze oczywiście czasami to jest niemiłe, ale to ja od razu powiem, że nawet dzisiaj mi Francuz potrafi przejść na angielski, bo wystarczy, że po prostu jedna nutka, po jednej nutce usłyszy, że ktoś ma inny akcent i oni też są troszkę przyzwyczajeni do tego, że tam jest masa turystów, a czasami sami chcą po prostu poćwiczyć swój angielski.
No tak, jasne, że
też
tak.
Warto pamiętać i na pewno nie myśleć, że o nie, mówię beznadziejnie, w takim razie faktycznie przejdę na angielski, ale druga sprawa jest taka, że faktycznie czasami jeden drobiażdżek, który dla nas jest bez znaczenia, dla Francuza będzie miał znaczenie, bo będzie oznaczał inne słowo. Tylko wiesz, tak jest chyba w każdym języku, bo tak jak po polsku możesz powiedzieć skrzypce, szczypce. Dla nas to są dwa różne słowa. Dla kogoś, kto uczy języka polskiego, to brzmi niemal identycznie i nie mając tej całej historii językowej i świadomości tych słów, on nie usłyszy tego, że się przejęzyczy, a my nie zrozumiemy całości zdania, no bo przecież to jest różnica, nie? W języku francuskim jest tak samo i my się denerwujemy, no jak to? Przecież powiedziałam dokładnie tak, jak ty mówisz, ale czasami jedna głoska sprawi, że wypowiadamy inne słowo, więc no dbać na pewno o fonetykę i od razu ćwiczyć to w praktyce, bo to, co nam się wydaje, że umiemy, to super by było jednak to zweryfikować na każdym poziomie.
Tak, to prawda. I co, myślisz, że właśnie osłuchiwać się cały czas na bieżąco już od samego początku, żeby mieć świadomość, jak te słówka rzeczywiście brzmią, a nie tylko jak są napisane, bo to akurat, jak wiem, jest olbrzymia różnica. I też uczyć się pewnie słownictwa razem z wymową, z jakąś ścieżką audio, coś jeszcze?
No i mimo wszystko ja bym się wybrała do tej Francji.
No tak, w sumie nie ma lepszego sposobu niż to, żeby się otoczyć język, żeby się zanurzyć, metaforycznie wskoczyć do tej sekwanej okolic, choć dosłownie lepiej nie, i po prostu się tam zanurzyć. Tak, w sumie to jest bardzo ciekawe. To powiedziałaś, w wielu językach jest coś takiego, wielu osobom się wydaje, że to jest rzecz jakaś wyjątkowa, ale dobry przykład dałaś z językiem polskim, są te tak zwane minimalne różnice. Nie? To też w razie czego, jak ktoś sobie dokładnie poszuka gdzieś w internecie, to można znaleźć takie choćby ćwiczenia na minimalne różnice, gdzie te słówka są wypisane i można to sobie poćwiczyć. I tak jak powiedziałaś, no trochę chcieć to móc, trochę nie oczekiwać, że będzie łatwo po prostu, tylko zakładać, że jakby każdy język ma swoje jakieś niuanse i te niuanse języka francuskiego chyba po prostu trzeba pokochać i tyle.
No tak jest. Ja mam to ogromne szczęście, że ja ten język kocham od pierwszego momentu i mimo tego, że był dla mnie też szalenie trudny, to ja odnajdywałam w tym po prostu jakąś taką ogromną dziecięcą radość. I to jest chyba też klucz, bo jeśli my się musimy nauczyć jakiegoś języka, bo ktoś nam każe, bo musimy zdać egzamin albo uczymy się w szkole, a wcale tego języka nie lubimy, to jest dużo ciężej.
Tak.
I mogę rozumieć, że wtedy jest dużo trudniej, jak z każdą rzeczą, której nie lubimy wykonywać. Natomiast jeśli jako dorośli ludzie decydujemy się na naukę, to musimy pamiętać, że robimy to często dla siebie i nie dla. Startujemy w konkursie na najlepszy akcent, tylko dlatego, żeby się dogadać i, no i czerpać z tego przyjemność, nie? I to jest najważniejsze.
Tak.
I w tym momencie ta nauka już nie jest taka straszna.
Tym bardziej, że jest takie piękne powiedzenie, że jeśli masz akcent w języku obcym, to znaczy, że znasz przynajmniej jeszcze jeden język, co nie zawsze mogą sobie powiedzieć osoby, które mówią perfekcyjnie w tym jednym języku, tak?
Dokładnie.
Dobra, słuchaj, a jakie są najczęściej popełniane błędy przez osoby, które uczą się francuskiego? I jakie są twoje rady dla osób, które zaczynają dopiero naukę, są osobami początkującymi? I co robić na tym etapie i czego nie robić na tym etapie?
Wiesz co, wydaje mi się, że podstawowym błędem, w ogóle chyba nie tylko w kontekście języka francuskiego, tylko w ogóle w kontekście nauków, to jest po prostu wstyd i chęć bycia idealnym. I to jest moim zdaniem najpoważniejszy błąd, że ludzie się często bardzo szybko poddają i faktycznie, że jadą na przykład do takiego Paryża, chcąc poćwiczyć ten język i to, co już powiedziałam przed chwilką, że Francuz przechodzi na język angielski. Wydaje mi się, że zastanawiałam się nad tym, czy faktycznie jest jakiś taki pospolity błąd w kontekście języka francuskiego, który popełniają Polacy, ale wiesz co, nie, być może za małe poświęcenie uwagi tej wymowie, nierozróżnianie tego, że we francuskim są też te głoski nosowe jednak i że na przykład my mamy jedno on, a Francuzi już mają różne i umiejętne rozróżnianie tego i to jest coś bardzo ważnego, czyli ta wymowa, czyli to poddawanie się ewentualne i banie się chyba, nie? Czyli strach przed tym językiem.
Tak,
Ale
albo
wydaje mi się, wiesz co, tak, że
właśnie.
to.
Albo nawet poddawanie się pomimo jakiejś tam nutki strachu, nie? Bo jakby tak naprawdę, tak od psychologicznie patrząc, to stres i ekscytacja są bardzo podobnymi emocjami. I czasem wystarczy, że narracja w naszej głowie się zmieni na zasadzie, ale jestem podekscytowana, żeby zamówić wreszcie tę kawę po francusku, zamiast, ale się stresuję, żeby zamówić tę kawę po francusku. I wszystko się zmienia. Więc też sobie o tym myślę. A słuchaj, myślisz, że właśnie tego prawdziwego francuskiego, tych zwrotów takich codziennych, już na początku się uczyć, czy poczekać, aż nie wiem, nauczymy się najważniejszego słownictwa, najważniejszej gramatyki i wtedy rozszerzyć swój repertuar?
Wiesz co, zależy, bo na
Czy
przykład język.
obojętnie?
Ale wiesz co, bo na przykład język potoczny, no to oczywiście jest taki język potoczny, który jest bardzo, bardzo potoczny, bardzo uliczny i bardzo cool. I jak nie znamy podstawowego języka, no to może wręcz śmiesznie brzmieć, jak używamy tego, bo to tak troszkę
No
jest nie
tak.
na niej, nie po kolei. Z drugiej strony są słowa wciąż potoczne, ale używane na co dzień przez niemal wszystkich, które warto znać od samego początku, chociażby po to, żeby nie brzmieć właśnie tak podręcznikowo, żeby nie mówić tego słowa, które jest bardzo podstawowym słowem, tylko zastąpić to tym potocznym, które jest częściej słyszane. Wiesz, często też Francuzi słyszą od razu, że ktoś się na przykład dopiero co uczy, tak, bo właśnie on mówi takim no bardzo książkowym, więc warto jest jednak wplatać, wydaje mi się, od samego początku, oczywiście nie wszystko i nie najbardziej potoczne, ale są takie słowa czy wyrażenia, które uważam, że warto znać już na samiusieńkim początku.
Super. Masz jakieś przykłady może, czy to już zostawimy na
Ojejku, wiesz co, no
Instagrama?
Chociażby, nie wiem, kobieta une femme, a dziewczyna, laska, babka i meuf, nie? I to jest takie słowo meuf, którego ja się na przykład nauczyłam dopiero w Paryżu. Ja nie wiedziałam, że
ja też.
Znałam tylko une femme. I zobacz, a nie zawsze chcesz powiedzieć, że idzie pani, kobieta. Czasami masz ochotę powiedzieć dziewczyna właśnie jakaś, czy laska, babka, typiarka, tak, czy bardziej takie po prostu. No i uważam, że świadomość tego, że jest une meuf oprócz tej une femme, powinno się wiedzieć już na początku, tak? Albo, że nie wiem, un truc to jest po prostu coś. Przecież jak nie znasz w ogóle języka, no to tym bardziej słowo jak un truc
to prawda,
pomoże ci w tym wszystkim, nie? Czy świadomość tego, że zamiast nu mówimy najczęściej i w ogóle no masa jest takich przykładów. No ale tak jak już powiedziałeś, mój Instagram też troszkę od tego służy, ja staram się właśnie wplatać to i też jak uczę na indywidualnych zajęciach, no to właśnie od samego początku ten język potoczny istnieje, bo po prostu ja uważam, że, no, że on jest nieodłączną częścią.
Tak, tym bardziej, że często ludzie się skupiają na słownictwie i na gramatyce i to już abstrahując od tego, że oczywiście warto się uczyć słownictwa w kontekście i wiedzieć, jak się pojedyncze słowa zachowują w całych zdaniach, to też często to, co widzę, to, że ludziom brakuje spójników i takich generalnie rzeczy, które można powiedzieć jak na poczekaniu, jak się trzeba zastanowić, co powiedzieć, nie? Czyli po prostu coś, co teoretycznie jest przecież najważniejsze, czyli żeby sobie po prostu coś pogręcić pod nosem, w sensie, że poczekaj. Albo spójniki na zasadzie takich po prostu przejść pomiędzy zdaniami prostymi a złożonymi, potrzebny jest spójnik pomiędzy, więc to też jest myślę ważne, żeby uczyć się po prostu słów w kontekście całych zdań i szczególnie po francusku, nie? Gdzie mamy te wszystkie takie niuanse.
Tak, ale wiesz co, w ogóle też sobie teraz przypomniałam, że w ogóle przecież nie uczą nas też takich potocznych rzeczy typu takich słów zapchaj dziury, ja to nazywam, czyli wiesz, nie wiesz, tak, co powiedzieć, ale chcesz coś powiedzieć, słówka typu wiesz, vraiment, sérieux, n'importe quoi,
tak. Po prostu. Jest ich mnóstwo i możesz nimi żonglować.
Przecież to powinno być pierwsze 15 słów, których człowiek się uczy, zaczynając uczyć się tego języka. Czy jakieś takie dźwięki chociażby typowe dla Francuzów, których możesz sobie używać i aktywnie uczestniczyć w rozmowie i wiesz, i wcale nie musisz jakichś tam pełnych zdań budować, ale po prostu czuć, że przynależysz do grupy, a właśnie takie chociażby krótkie wtrącenia czy krótkie słowa, które dają znać, że jesteś, że słuchasz, że starasz się być w tym, aniżeli w głowie stać z boku i układać po prostu najtrudniejsze zdanie świata i po prostu oczywiście go nie wypowiemy, bo już temat 5 razy się zmieni, więc dużo lepiej jest się uczyć właśnie tych takich potocznych rzeczy, które od razu, niezależnie naprawdę od poziomu, możemy uczyć i czuć, że ten język jakby nie jest aż taki obcy.
Tak, tym bardziej, że mam wrażenie, że wtedy dajemy tak znać mniej lub bardziej świadomie tej osobie, z którą rozmawiamy, że jesteśmy tacy sami swoi, nie? Na zasadzie, że skoro znamy te może proste słowa, ale ważne kulturowo, to znaczy, że może nie trzeba z nami przechodzić na angielski, tylko powiedzieć coś wolniej albo po prostu jakby to też jest w pewnym sensie taki szacunek dla kultury, nie? Albo takie insiderstwo, że tak użyję takiego słowa.
Nie tak.
Dobra, a propos kultury, a propos języka i a propos wszystkiego, co wiąże się z tym, żeby rzeczywiście rozmawiać płynnie po francusku, rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze dla osób, które zaczynają się uczyć francuskiego, ale ty jesteś też wspaniałą osobą do tego, żeby opowiedzieć trochę więcej o tym, co się dzieje później, czyli choćby o tym, jak ty przechodziłaś, jak pamiętasz, ten etap przejścia z poziomów B na poziomy C, i co wtedy, na co wtedy warto zwrócić uwagę?
Wiesz co, no to już jest, wiesz, jak masz już poziom B1, B2, to już jest taki fajny poziom, gdzie też ludzie się często zatrzymują, bo to już jest taki
Tak.
poziom wygodny, że możesz bez
Tak zwanej
problemu.
samodzielności językowej, nie? Więc
Dokładnie.
już.
I to jest chyba właśnie najcięższe, bo tutaj już trzeba się zmotywować, i tak jak czasami wyjazd do Francji pozwoli ci bardzo szybko ewoluować językowo, że przejdziesz z tego A1 do B1, tak później już wydaje mi się, że nie wystarczy tylko się osłuchiwać, tylko trzeba zrobić coś trochę więcej. No ja to się śmieję, że najlepiej to po prostu sobie znaleźć partnera, partnerkę, bo to jest po prostu najszybszy kurs. Albo przynajmniej przyjaciela, przyjaciółkę czy grupę znajomych, no bo jednak mimo wszystko
No
rozmawiać.
właśnie, przyjaciół też można.
Oczywiście, że tak,
Więc
oczywiście, że tak.
znajomych, no.
Śmieję się. Tak, że
Nie no,
kontakt
ja też.
międzyludzki jest najfajniejszy i rozmowy na coraz to ciekawsze i głębsze tematy, a nie tylko wiesz, ale ładna pogoda, proszę dwie bułki, co tam u ciebie, sawa, sawa. Można tak całe
Tak.
życie rozmawiać. Więc na pewno otworzenie się na ludzi, na pewno uczestniczenie właśnie w moim przypadku, gdzie już mieszkam w Paryżu, czyli uczestniczenie w różnych zajęciach prowadzonych w języku francuskim, że ten język się poszerza na różnych płaszczyznach, ale warto też wiedzieć, że moim przynajmniej ze mną tak jest, że tutaj też warto samemu nad tym pracować, czyli właśnie już czytać książki, czy się zagłębiać bardziej w gramatykę i uważać, żeby się właśnie nie rozleniwić, bo tak jak mówię, to jest poziom, z którym już można sobie spokojnie żyć. Inni nas już rozumieją na tyle, że nie musimy tak naprawdę tego pogłębiać, więc tutaj trzeba być czujnym i wydaje mi się, że trzeba samemu też coś tam porobić. Ja przynajmniej tak robię, ja się dalej uczę. Ja w ogóle to jest też śmieszne, bo tak sobie czasami porównuję mój język, ten C1, kiedy kończyłam studia licencjackie, a mój język dzisiaj. I z jednej strony mam ochotę powiedzieć, że no, wtedy chyba trochę umiałam więcej, tylko więcej czego? No, więcej właśnie tej gramatyki, tego wszystkiego takiego książkowego, z czego zdawałam egzaminy. Wiedzę miałam wtedy świetną, ale tego refleksu, tego luzu, tej odwagi, nawet do popełniania błędów, tego w ogóle nie miałam. Więc
Tak.
dzisiaj znam język dużo głębiej, z dużo bardziej praktycznej strony i nie tęsknię do tego, co miałam na studiach, natomiast czasami sobie myślę, kurczę, wtedy to wiedziałam, pamiętałam, jakby to zrobić, teraz tego nie pamiętam. Więc wracam do tego i też pozwalam sobie na to, że mój język po prostu dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, a to nie znaczy, że gorzej czy lepiej. No
Tak.
i to całe życie trzeba się rozwijać, trzeba albo można.
Dokładnie, nic nie trzeba, wszystko można, ale te automatyzmy językowe, o których mówisz, te nawyki, to jest właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakaś taka magiczna broń, którą po prostu zyskujesz na pewnym etapie, że po prostu byłaś już w tylu sytuacjach, gdzie w sytuacji A mówi się rzecz po prostu X, że z automatu lecisz, tak? Czy nawet można to częściowo sobie wyrobić w sumie oglądając seriale. Takie jest moje doświadczenie, nie? Że po prostu obserwujesz sobie, co postać na ekranie mówi za każdym razem mniej więcej w trybie rozkazującym, na przykład, nie? Jak go tworzy i tak dalej. Można to sobie wtedy tak ułożyć w głowie. No, ale trochę tak jest, że im więcej w to drzewo, o którym mówiłem na początku odcinka, tym więcej po prostu. Bo też ludzie często nie zdają sobie sprawy, że przejście na przykład z B2 do C1 to jest olbrzymi wysiłek, olbrzymia droga, nawet być może trudniejsza niż przejście z poziomu A0 na B1. W tym sensie, że wiesz, że po prostu na początku z każdym nowym słowem, z każdym nowym zdaniem, jakby tak ten procent, w jakim rozumiesz wypowiedzi, rośnie diametralnie. A
Dokładnie.
później po prostu sobie tu skubniesz, tu skubniesz, tu skubniesz, tu skubniesz i musisz na przykład czekać kilka miesięcy na efekty. Ale to, o czym powiedziałaś, jest moim zdaniem kluczowe, żeby mimo wszystko iść dalej i robić te kroczki w górę, a nie stać w miejscu i cały czas używać tych samych słów. Bo jeśli będziemy robić te małe kroczki, to po dłuższym czasie, ale zobaczymy te efekty jednak. No i
No.
wszystko skąd się wzięło, w sumie już spolszczając, językowe plateau, prawda? Czyli właśnie ten moment, kiedy jesteśmy już w miarę wysoko, ale jest w miarę płasko. I po prostu ten etap, który też w świecie języków często osoby, które są na nim pierwszy raz, mają takie: o nie, chyba już coś jest ze mną nie tak, nie robię postępu, a później się okazuje, że po prostu tak jak przy A1 postęp było widać codziennie albo co każde zajęcia, to teraz trzeba po prostu być bardziej cierpliwym. No No dobra, słuchaj, a takie pytanie trochę ciekawostkowe, już zbliżając się powoli do końca. Czy są jakieś specyficzne zwroty czy słowa dla Paryża, czy też dla takiego życia miejskiego, których właśnie nie znajdziemy w podręcznikach, albo może nawet nie znajdziemy w innych miejscach we Francji, a w Paryżu się po prostu dane zabiegi językowe stosuje?
Wiesz co, to też jest ciekawe pytanie i też przez to, że przez to albo dzięki temu, że mieszkam tylko w Paryżu, że nie mieszkałam w żadnym innym mieście, to też ciężko jest mi zweryfikować, czy w innym mieście tak się nie mówi. Co więcej, znam osoby, które mieszkają też w Paryżu i potrafią powiedzieć, że słowo, które ja uważam za bardzo często słyszane, oni nie słyszeli nigdy, więc jest taka, wiesz, zabawa, że nie raz, nie dwa właśnie spotkałam się z czymś takim, że no co ty laska, mówisz o takim słowie, że ono jest takie fajne, mega cool, wszyscy młodzi znają, a ja mieszkam tu 10 lat i w życiu nie słyszałam.
No
Także
tak.
to, tylko Paryż jest też o tyle specyficzny, że tak jak już pewnie wspominaliśmy, tam są bardzo mieszanki językowe.
Tak, to w poprzednim odcinku o tym rozmawialiśmy,
Tam
no.
mieszkają ludzie, wiesz, z całego świata i tam też te akcenty i ten język bardzo mieszają. Nie wiem, czy można powiedzieć, że ten język jest tam taki, nie chcę powiedzieć czysty, tylko taki, wiesz, jak ja pracowałam jeszcze w tej restauracji, gdzie to był mój pierwszy taki jakby przystanek w Paryżu, to na się stresowałam, że będę no jedyna obca. Okazało się, że tam dwóch Francuzów było, a cała reszta ekipy 30-osobowej to po prostu
No
obywatele
tak.
świata. Każdy skądinąd, a nawet jak ktoś był z Paryża, to po prostu mama, a na pewno babcia czy ciocia były skądś tam. Więc ten język jest taki naprawdę pomieszany i to jest wartość dla mnie mega, mega dodatnia i to jest coś bardzo pozytywnego. Natomiast w kontekście nauki języka to też jest takie śmieszne, że no czasami nie wiesz, czy ty mówisz źle, czy ktoś mówi źle, czy to jest jakaś czyjaś
No
nalega.
tak.
Czy to słowo faktycznie tutaj istnieje, czy to może, wiesz, dlatego, że on jest z Kuby, a on jest ze Sri Lanki i być może gdzieś tam, wiesz, ja też mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo ludzi z Afryki, więc naprawdę to wszystko się tak cudownie miesza, ale czasami się zastanawiasz, czy to oni tak mówią, czy to ja takie, czy to w Paryżu się tak mówi, czy to się we Francji tak mówi i wiesz. No ale to jest fajne, to jest bardzo ciekawe. Na pewno Paryż mnie bardzo nauczył języka potocznego i takiego ulicznego, można powiedzieć, i dużo takich słówek typu grave, ouf, czy właśnie verlon, czyli te nowo powstałe
Tak,
słowa.
moje ulubione.
Więc ja uwielbiam, więc na pewno język potoczny jest dla mnie też językiem Paryża. Być może wydaje mi się tak, jak mi też czasami ludzie z innych części Francji komentują moje jakieś tam językowe rzeczy, to znaczy słówka, którymi się dzielę na profilu, to wydaje mi się, że Paryż może być taki bardzo potoczny.
A są jakieś konkretne sposoby mówienia łamane na akcenty, na które warto się przygotować, bo są na przykład bardzo popularne, bo ludzi z danego miejsca jest po prostu tyle w Paryżu i mówią w podobny sposób, że na przykład warto wiedzieć, że to jest bardziej taki francuski, a jest jakiś inny, jakiś charakterystyczny, bardzo duży. Czy to wszystko się po prostu tak miesza, że aż ciężko jest
Wiesz co, w
powiedzieć?
mojej głowie przynajmniej to się bardzo miesza. Ja do dzisiaj odkrywam po prostu masę rzeczy i masę słów, a okazuje się, że to jest bardzo, bardzo popularne i ludzie wie, mówią dookoła, ja tego nawet nie wyłapałam, więc nie potrafiłabym chyba tak rozróżnić. Ja się non-stop czegoś nowego uczę, cały czas się czegoś nowego dowiaduję, od razu przekazuję to dalej w świat, pytając, czy inni też to znają, więc ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie.
Jasne, czyli po prostu trzeba być otwartym na nowości, mieć oczy i uszy szeroko otwarte i czerpać całymi garściami. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, bo wiele osób, które słuchają tego odcinka, mam takie przekonanie, że może się zastanawiać, czy warto uczyć się języka francuskiego. Nie tyle, czy się opłaca, tylko czy warto, porównując sobie z innymi językami, bo to są pytania, które w społeczności językowych siłaczek i siłaczy pojawiają się bardzo często. Na zasadzie, słuchajcie, zastanawiam się, czy francuski, czy włoski, albo czy francuski, czy hiszpański, albo czy francuski, czy portugalski. Zazwyczaj nie rywalizują z angielskim, bo jednak większość osób jednak angielskiego się uczy tak czy owak, ale jako ten drugi ważny język obcy, wiele osób się zastanawia, czy warto, żeby to był francuski, czy jakiś inny. Co byś powiedziała takim osobom?
Wiesz co, Gdybym ja się zastanawiała, czy warto, to nie wiem, czy w ogóle bym się zaczęła uczyć tego języka, wiesz, bo ja w ogóle zaczęłam się uczyć francuskiego, bo chciałam znać jakiś język inny od angielskiego. I złożyłam na filologię hiszpańską i holenderską. W ostatnim czasie holenderską wywaliłam i złożyłam na francuską, więc w moim przypadku to było na zasadzie, chcę się nauczyć czegoś nowego. I tak jak już mówiłam na początku, ja bym doradziła osobom uczyć się tego języka, który sprawia ludziom przyjemność i nigdy nie patrzyła pod takim kątem, czy warto, czy nie warto. Bo jak to kochamy i my to lubimy i my to robimy i to nam dobrze idzie, no to zawsze warto. Jeśli mamy z tego przyjemność i się staramy i mamy motywację, to na pewno to nam się przyda i na pewno warto. Jeśli stwierdzimy, że warto, bo coś, ale tego języka nie pokochamy i będziemy się uczyć z trudem, no to czy było naprawdę warto?
No tak.
Więc znowu, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja po prostu się w tym języku zakochałam. Ja czułam od początku, że to jest dobra decyzja. Gdybym poczuła, że mi to nie idzie, że mi się to nie podoba i że czuję, że tego nie użyję, no to wtedy znaczyłoby, że nie warto i wtedy można zawsze przestać uczyć tego języka, nie? To nigdy nie jest taka
To
decyzja,
prawda. To nie
że jest
jest porażka.
dokładnie.
Jedyną porażką jest brak tego, żeby w ogóle spróbować. Tak naprawdę, a jak się zaczniemy uczyć i nam nie pójdzie, to przynajmniej zdobędziemy tak zwane w grach punkty doświadczenia, które
Dokładnie.
później mogą się przełożyć na to, że łatwiej nam pójdzie na przykład z innym językiem. No, czyli ja bym to skondensował do czegoś takiego, żeby po prostu przetestować
Tak.
to, czy nam się podoba ten francuski. Trochę pooglądać, trochę posłuchać, trochę się pouczyć i jak nam będzie się podobało, to po prostu iść w to na całego i powiedziałaś, że się zakochałaś we francuskim, więc na zakończenie pytanie, co najbardziej kochasz w tym języku?
Wiesz co, no chyba to, że mi pozwolił mi, że mnie doprowadził do Paryża. Nauczenie się tego języka sprawiło, że ja sobie mogłam tam po prostu zamieszkać. Mi się ten język bardzo też podoba. Uważam, że jest bardzo seksowny, bardzo ładny, bardzo elegancki i po prostu świetnie brzmi. I nawet jak to jest język taki brudny, uliczny, nawet jak po prostu, wiesz, no nie do końca taki może, jak się go uczymy,
No,
to
francuski
nie
rap lubię strasznie.
O Jezu, no właśnie, albo wiesz, jak się ludzie kłócą, no po prostu uwielbiam,
No.
po prostu tak lubię brzmienie tego języka, jest absolutnie dla mnie boski. Także lubię za to, jak brzmi, jak inni mówią, uwielbiam tego słuchać, uwielbiam też to, że już rozumiem, jak inni mówią i że mogę w tym uczestniczyć. No i przede wszystkim dziękuję temu językowi za to, że mogę mieszkać we Francji, w Paryżu i chłonąć ten język na co dzień.
Fantastycznie, czyli raz jeszcze się okazuje, że języki są narzędziami do życia. W twoim przypadku pozwolił ci francuski odkrywać Paryż i tam mieszkać na co dzień. I cóż, zbliżamy się już tak naprawdę, naprawdę do końca dzisiejszego odcinka. Pięknie ci dziękuję za całą tę wiedzę, którą się z nami podzieliłaś. I co, myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić osoby, które chcą jeszcze więcej wiedzy od ciebie na bieżąco czerpać, choćby na twój profil na Instagramie, który się na ekranie wyświetla, w razie czego to jest Klaudia Fałat, znaczy po prostu nazwa profilu, czyli twoje imię i nazwisko, a gdzie jeszcze można cię znaleźć tak naprawdę?
Wiesz co, no jest jeszcze moja strona internetowa, natomiast najlepiej, najsprawniej, najszybciej jest mimo wszystko na Instagramie, bo ten portal lubię najbardziej, tam jestem najbardziej aktywna i tam jest po prostu najprzyjemniej.
Jasne. I w razie czego, jako że tak jak mówiłem na samym początku, jesteś również nauczycielką francuskiego, to jeśli ktoś ma ochotę z tobą się uczyć francuskiego, to też zapraszam do tego, żeby zajrzeć choćby do ciebie na stronę, zobaczyć, jak to tam wszystko
Jest.
wygląda i w razie czego się odezwać. No dobra, to co? Kończymy na dziś i jeszcze zapraszamy w razie czego do drugiego odcinka, który chronologicznie był wcześniej, ale może ktoś tego słucha jako pierwszego. Rozmawialiśmy tam o Paryżu i o Francji, o tym, jak się mieszka w Paryżu, jak się żyje w Paryżu, co w Paryżu w trawie piszczy i w sekwanie i we wszystkich okolicach. I
Tak
tyle.
jest.
Dzięki
Merci.
piękne
Dzięki
i do
śliczne.
następnego odcinka.
Dobra.
Cześć. Cześć, bonjour. To już tylko przez chwil kilka, sam Patryk. Pamiętajcie, że jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zasubskrybować kanał Językowa Siłka na YouTubie, a także kliknąć tak zwany dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i wywiadach. A jeśli czujecie, że dał Wam ten film porcję wiedzy i inspiracji, to będę też wdzięczny za to, aby kliknąć kciuk, zwany też łapką w górę, jako znak dla algorytmu, że warto Wam pokazywać nowe filmy z tego kanału i też będzie miło po prostu. I cóż, mogę rzec, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tej rozmowy na kanale Językowa Siłka. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspiracją do tego, aby odkrywać prawdziwy, czasem potoczny, a przede wszystkim codzienny język francuski, taki, którym na co dzień posługują się Francuzi. Z tego miejsca chciałbym tylko polecić Wam, abyście może jeszcze dziś przejrzeli YouTube'a, przejrzeli może Netflixa lub inną platformę streamingową, na przykład z wtyczką Language Reactor, o której więcej opowiadałem na szkoleniu, które jest do znalezienia tu na YouTubie, na stronie głównej tego kanału i nazywa się Jak zrozumieć wszystko, co przeczytasz i usłyszysz, które nagrywałem w styczniu. I można potem po prostu z tym szkoleniem, czy nawet bez tego szkolenia, poszukać treści na interesujące Was tematy, tematy związane z Waszymi pasjami, Waszą pracą, Waszą codziennością, oczywiście treści w języku francuskim. I aby te treści zacząć drobnymi lub większymi porcjami przyswajać, osłuchiwać się z tym mniej książkowym, a bardziej życiowym językiem francuskim, do tego bardzo serdecznie Was zachęcam. A teraz mały kącik autopromocyjny. Jeśli masz ochotę uczyć się francuskiego z pomocą mojej autorskiej metody Język w Rok, którą opracowałem jako psycholog i osoba z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków, w tym francuskiego, to zapraszam Cię teraz serdecznie na stronę językwrok.pl, gdzie znajduje się moja językowa historia oraz wszystkie szczegóły, opis modułów, lekcje przykładowe itd. Jeśli znasz już moją językową historię, to przewiń po prostu początek strony i udaj się bezpośrednio do opisu poszczególnych modułów i efektów nauki. Nauczysz się ze mną, jak się uczyć, a jednocześnie w lekcjach będących instrukcją wraz z zestawieniem polecanych materiałów do nauki słownictwa, gramatyki, wymowy, rozumienia słuchu, czytania z zrozumieniem, a także mówienia i pisania, w tym do nauki francuskiego, zrobisz wymierne postępy w swojej nauce francuskiego, czy też na przykład angielskiego, bo może uczysz się angielskiego na trochę wyższym poziomie, a z francuskim dopiero zaczynasz. Możesz wtedy z moim kursem połączyć naukę tych dwóch języków. Więc zajrzyj teraz na językwrok.pl i naucz języka z moją instrukcją dosłownie tak, jakby to była instrukcja na wypieczenie najlepszej paryskiej bagietki i zrobisz wszystko krok po kroku, dopasowując po prostu sposób nauki do Twoich potrzeb, a nawet do Twojej osobowości. Zapraszam też na Instagram Językowa Siłka po kulisy mojej codziennej nauki języków, a także na bazę wiedzy językowasilka.pl oraz do sprawdzenia w opisie wszystkich odnośników do miejsc w internecie, gdzie można obserwować Klaudię, która dziś odwiedziła nas na językowej siłce. Jeśli oglądasz ten fragment, napisz w komentarzu tajne hasło bagietka, aby dać mi znać, że jesteś tu ze mną aż do końca odcinka. I na sam koniec, jak zwykle, chciałbym Wam wszystkim i Tobie z osobna z tego miejsca życzyć owocnej nauki języków. Pamiętaj o codziennych językowych treningach i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Językowa Siłka. Cześć!